7 kwietnia 86. Słowa. Jestem prawdziwy tylko wtedy, gdy wątpię. Być wolnym to robić to, co się chce. Ale jak się uwolnić od mojej własnej woli? Zwłaszcza wtedy, gdy chce ona tego, czego ja sam nie chcę. Gdy nie rozumiem tego, czego ona chce. Lub gdy to, czego ona chce, sprawia mi ból. Malarstwo bez znaczeń, napisałem. Ależ znaczenia się w nim aż przelewają, odpowiedział mi ktoś, wpisując się w złotej księdze na wystawie. Czy mogłem w to wątpić? Bo jeśli znaczyć, to zdefiniować? O, a w takim razie nie. Lecz jeśli znaczyć, to krążyć wokół znaczenia? W takim razie z pewnością tak. Śmierć, samotność, obłąkanie, smutek, depresja, upadek, odejście, zerwanie, cierpienie, melancholia, rozpacz, lęk, samobójstwa. Czy te słowa znaczą? Tak. Fascynują mnie rysunki wariatów i obrazy Mincha. Moje niedawne odkrycie Alfreda Kubina, a dziś spotkanie ze zdjęciami Dona Maculina, Images des Tenebres. Nie lubię słów. Nie lubię słów przemoc, agresywność, przesada, kłótnia, arogancja, nienawiść. I ja. 10 kwietnia 86, Unifrance. Przed chwilą odebrałem film z Unifrance Film. Oczywiście nic mu tam nie groziło, wiem i nie przeczę, ale wolę, żeby był u mnie. To jest jedyna kopia, jaką mam i po numerze, jaki mi wykręcił Żne z ektachromami, obawiam się własnego cienia. A cóż dopiero mówić o cudzym? Cario, który wraz z Poitronautem jest głównym organizatorem perspektyw kina francuskiego, jednej z czterech części festiwalu w Cannes, tej, w której mam nadzieję umieścić mój film, wyszedł. Ale jest jego ekipa. Dwie asystentki, jakiś chłopiec, którego nie znam. Wszyscy troje młodzi i sympatyczni. Dzięki panu odkryliśmy Beck, no waha się przez chwilę, Sińskiego. Można sobie język złamać. Obejrzeli film, który im się spodobał i są pełni zachwytu dla obrazów. Pokazuje im penthouse oraz broszurkę, po czym decyduje się im je zostawić. Ale wiem, że ich uśmiechy i miłe przyjęcie nic nie znaczą. W wyznaczonym dniu mogę również dobrze usłyszeć z ich ust rytualne przykro nam, które znam już we wszystkich odcieniach gamy, jak i niezmiernie rzadkie. Mamy dla pana dobrą wiadomość, o którym praktycznie rzecz biorąc nie mam jeszcze zielonego pojęcia. Zresztą jedna z dziewcząt to podkreśla. No, niech mi pan wierzy, nie żartuję, naprawdę jeszcze nie wiemy, które filmy zostaną wybrane. Wybieramy je w miarę oglądania. No, oczywiście, no, każdy ma swoje preferencje, ale to nic ostatecznego i wszystko jest jeszcze możliwe. No bo rzeczywiście w masie 240 filmów, które uczestniczą w wyborze, wyselekcjonować 9. Moje napięcie wzrasta o 2 stopnie. Zaczyna się. Czyż Bania zaczęła dawać pierwsze oznaki wyczerpania? Robimy scenę bez końca, metodycznie i z naciskiem na temat. Musisz znaleźć kogoś, kto ci sfinansuje wystawę. Ja już nie dam ani grosza. Udaję przy tym spokojny i umiarkowany ton. Ten, który jest najbardziej niebezpieczny i którego najbardziej się boję. Od razu podnosząc kłótnię o 3 oktawy, co z góry mnie kompromituje, zaczynam wrzeszczeć. No kiedy nareszcie przestaniesz mnie napastować? Co? Co ja innego robię? Od miesięcy. Tylko to. Szukam sponsora. Nawet gdybym chciał dołożyć do tego naszych pieniędzy, to i tak nie mogę. Nie mamy już ani franka. No tak, odpowiada niewzruszona, ale musisz znaleźć kogoś, kto ci sfinansuje następną wystawę. Ja już nie dam nic. No i od nowa Polska Ludowa. Staje się czerwony ze złości, a ona odchodzi z obrażoną miną. Ponieważ na ogół nie bywa uparta, a staje się nią tylko wtedy, gdy ogarnia ją panika, zadaje sobie pytanie, czy aby nie zaczyna odczuwać jej pierwszych objawów. 10 kwietnia 86. Siro, piszę tę notatkę w drugstorze Publicis przy placu Etol u wylotu pól elizejskich. Od godziny czekam na drukarza, którego poradził mi Żnet, niejakiego Siro. Miał on do mnie wczoraj zadzwonić po nieudanym spotkaniu w penthouse. Nie zadzwonił. 3 razy telefonowałem do niego do pracy dziś rano. Nie ma go, wyszedł, 3-krotnie zaserwowano mi utartą formułkę. Na koniec zadzwonił i umówiliśmy się o 14:30. Żeby upewnić się, że mnie nie wystawi do wiatru, zapytałem go z naciskiem. Jest pan pewien, że tym razem będziemy mogli porozmawiać o moim projekcie? Ależ oczywiście. I otóż wybija 15:45, a jego ciągle nie ma. Następne popołudnie zmarnowane. Francjo, jak to się dzieje, że jeszcze stoisz na nogach, jeśli tacy pracownicy cię podtrzymują? A przecież samochody jeżdżą ulicą, sklepy są pełne towarów, chodnik przede mną jest czysty i kelner przynosi kawę, którą zamówiłem. Moje zdziwienie trwa. Jak to wszystko może istnieć i funkcjonować podczas, gdy stale, codziennie spotykam na mojej boksowej drodze tylu ludzi pracujących jak ten drukarz, jak taki Iżne, jakowo laboratorium Eclair. Jak to wszystko może się posuwać naprzód, jeśli wprawia to w ruch tylu niekompetentnych i nieodpowiedzialnych ludzi? Mój umysł się kręci w kółko i gryzie własny ogon. Jak może istnieć taka przepaść pomiędzy dwoma realnymi światami, oboma namacalnymi i oczywistymi? Bo pierwszy z nich jest widoczny jak na dłoni. Ten kraj jest silny i kwitnący. A przecież ten drugi aż kłuje w oczy. Ci, z którymi codziennie współpracuję w mym przedsięwzięciu lansowaniu Dexa, są dennymi zawodowcami, których byle rozentuzjazmowany amator przerasta o głowę. 10 kwietnia 86, amputacja. Siedzę na peronie w metrze i pomiędzy dwoma pociągami mam ochotę się wyżygać. Muszę wreszcie wypluć na papier wymiociny, które mnie dławią. No kiedyś nareszcie można będzie amputować sobie charakter. Kiedyż będę mógł nareszcie powyrywać brodawki, które mnożą się na mojej duszy. Wykastrować moje ohydne ja. Nigdy nie kochałem mojej wewnętrznej twarzy, ale tymczasem stała się wręcz wstrętna. Mogę sobie wykręcać nos we wszystkich kierunkach, patrząc na siebie w lustrze tych notatek, stale go mam na środku twarzy, z wielkim, ropiejącym czyrakiem na środku. 11 kwietnia 86. Wysiłek. Nie zrobić nic użytecznego to wielka zaleta, ale też nie trzeba jej nadużywać. Czy nadużyłem mej naturalnej skłonności do lenistwa? Złote myśli sławnych ludzi przemawiają silnie do wyobraźni, ale twierdzą, że ta, choć pochodzi od Talleyranda, nie pasuje do rzeczywistości. Tak więc wczoraj powiedziałem do Ani. Jeśli któregoś dnia nareszcie dopnę swego, to na pewno nie przez przypadek, jeśli mi się nie powiedzie, to też nie będzie mi można zrobić zarzutu, że nie dość pracowałem. Nie mija jeden dzień bez 10 telefonów, bez 5 listów i 3 spotkań na mieście związanych z Beksem. I tak już jest od prawie 3 lat. Drepczesz w miejscu, odpowiedziała Ania. Tak, to prawda, drepczę w miejscu. W przeddzień 9 maja, to znaczy w przeddzień terminu, w którym będę musiał zwrócić bankowi cały dług, albo definitywnie zamknąć kramik. Bilans 10 minionych dni jest jak uprzednio monotonny, banalny i stale taki sam. Kilka poślizgnięć i pełno porażek. Ani Dymitrewicz, który odmawia, bo to malarstwo jest dekadenckie, ani Wojciechowski, który nawet by i chciał, ale nie ma na to pieniędzy, nie zrobią albumu. A ja sam nie mam środków na miarę moich ambicji. Filderbaum nie odzywa się, a Kasi nie udało się skontaktować mnie z księciem Albertem, któremu zamierzyłem podarować jeden obraz i potem się tym chwalić. Polański odpowiedział sympatycznym listem na moją wysyłkę Penthouse'a, w którym jego dwa obrazy były zreprodukowane na całe dwie szpalty, ale między wierszami jego list mówił wyraźnie: niechże pan przestanie mnie nagabywać. Bardzo proszę. Andrzej Wajda przyrzekł mi, że przyjdzie do nas w przyszły wtorek, żeby zobaczyć film. Założywszy nawet, że będzie mu się podobał, no i tak będzie już za późno, żeby zarekomendować go reżyserowi Bernardowi Tavernierowi, od którego zdaje się zależy selekcja do Cannes, i uzyskać u niego Portegę. Veronés, który tak był rozentuzjazmowany perspektywą wystawy w Cannes, w czasie festiwalu zwleka z przyjazdem do Paryża, żeby ustalić warunki. W przyszłą środę mam się spotkać z panną Breton, która jest odpowiedzialna za zakup filmów o sztuce dla Centrum Beaubourges. No pokażę jej mój, ale Centrum już raz odpowiedziało mi nie na temat Becksa i choćby po to, żeby samemu sobie nie zaprzeczyć, powtórzy to samo. Na 15 zagranicznych galerii, do których napisałem ostatnimi dniami, żadna, z wyjątkiem Bromstad, sprawdzić, czy tak się to pisze, z Frankfurtu, nie odpowiedziała na moją propozycję wystawy, i to ani w Niemczech, ani w Szwajcarii, ani w Stanach Zjednoczonych. A ta, która mi odpowiedziała, to po to tylko, żeby mnie skwitować obojętnym. No, sorry. Napisałem do ministra kultury François Letoarda, do Suzanne Payet z Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża i do krytyków 12 najważniejszych pism paryskich, przesyłając im całą dokumentację łącznie z Penthouse. Ani jednej odpowiedzi. Wysłałem dalszych 30 egzemplarzy Penthouse do różnych osobistości, które przyszły na wystawę i których nazwiska widniały w Złotej Księdze. Nie otrzymałem nawet potwierdzenia, że otrzymały przesyłkę. Pani Stratton, młoda Amerykanka, entuzjastka Becksa, którego obrazy zobaczyła na wystawie, skontaktowała się ze mną, żeby mnie poinformować, iż zamierza napisać o nim pracę magisterską z zakresu psychoanalizy. Teraz donosi mi, że temat nadal nie został zaakceptowany przez jej profesora. A nawet gdyby wreszcie i był przyjęty, to i tak ona sama nie otrzyma magisterium przed niepewną wystawą w październiku. Inaczej mówiąc, jest pewne, że nie będę się mógł pochwalić jej pracą przy tej okazji, ani posłużyć się nią jako wizytówką. Iżne zgubi moich 170 ektachromów, i po publikacji w rubryce Sztuka magazynu Penthouse, 6 stron poświęconych Becksowi, żaden z czytelników pisma nie napisał do redakcji, żeby dowiedzieć się czegoś bliższego o artyście. Któż po tym wszystkim nie wykrzyknął, był kompletnie wyczerpany. Przestań, przecież widzisz, że drepczesz w kółko. To też doskonale rozumie Anię i nie potępiam jej. A więc co? Nie zrobić nic użytecznego to wielka zaleta? No być może. Ale w każdym razie ja jej nie nadużywam. December 1986. Protega. Nie przesadzajmy. Przecież ten kraj nie rządzi się tylko krętactwami, protegami i systemem stosuneczków. Tutejsze społeczeństwo nie składa się tylko z kumpli i cwaniaków, którzy stanowią sitwę. Zgoda. Co nie przeszkadza, że jeśli udało mi się we Francji zrobić jako taką karierę, to nie dlatego, że byłem lepszy. Jeśli do czegoś doszedłem, to dlatego, że byłem polecony we właściwym momencie przez wpływowego człowieka albo dlatego, że oddano mi usługę, jakiej mi w danej chwili było trzeba. Wielu jest zdolnych ludzi w tym kraju, ale ponieważ nie są protegowani, nigdy nie wypłyną. Wyszedłem z uniwersytetu obwieszony dyplomami. Miałem za sobą 4 lata prawa na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim z 5 z egzaminów. Miałem magisterium na Wydziale Prawa w Paryżu. Jako 10 w ogólnej klasyfikacji skończyłem Paryski Instytut Nauk Politycznych, sekcja stosunków międzynarodowych. Miałem dyplom jednorocznych studiów doktoranckich z prawa publicznego na Uniwersytecie Paryż II i takiż dyplom z jednorocznych studiów nauk politycznych z wynikiem dobrym na Uniwersytecie Paryż I. Czasami zdarzało mi się otrzymać notę 10 na 10 z takiego czy innego egzaminu. Po zdobyciu tych wszystkich dyplomów zacząłem szukać pracy. Niestety, odpowiadano mi wszędzie, pan jest z wykształcenia specjalistą od prawa publicznego. Nie tego szukamy. Po 6 miesiącach pisania na wszystkie strony niczego nie znalazłem. Moim marzeniem od dzieciństwa było zostać profesorem, tak jak mój ojciec i mój brat Janek. Przedstawiam moją kandydaturę na stanowisko asystenta na Uniwersytecie Paryż II. Gdy czynię to po raz pierwszy, anonimowo, bez znajomości, nie jestem nawet wzięty pod uwagę. Ale pewnego dnia na korytarzu Centrum Panteon spotykam André Matiota. Jest to profesor prawa konstytucyjnego, wybitny umysł, erudyta, postać w stylu starej Francji. Wykłada system polityczny Stanów Zjednoczonych na owych jednorocznych studiach doktoranckich, o których wspomniałem powyżej. Co się z panem dzieje? Pyta mnie. Bez zmian odpowiadam. Studiuję w dzień, a w nocy pcham dekoracje w Lido. No co, w kabarecie Lido? No jak to? Pan pracuje w nocy? No to jak pan mógł przychodzić w ubiegłym roku na moje seminarium o 8 rano? No nie kładę się spać, odpowiadam. Kończyłem pracę o 2 w nocy i czytałem, po czym przychodziłem na wydział o 7:45 na pańskie seminarium. Wystarczy, że ktoś się do mnie uśmiechnie i okaże mi zainteresowanie, a zaraz nachodzi mnie ochota do zwierzeń. A poza tym mam wiele podziwu dla tego profesora, którego erudycja i inteligencja imponują mi. Czy lubi pan Lido? Pytam go spontanicznie. Nigdy tam nie byłem. Zdaje się, że trzeba być ubranym w wieczorowy strój, a ja takiego nie mam. Zwykły cienny garnitur wystarczy, zapewniam go. Jeśli pan zrobi mi zaszczyt, przyjmując zaproszenie, to będę uradowany. Mogę pokazać panu spektakl. Godzi się. Raz w miesiącu w niedzielę za pół ceny mam prawo wprowadzić do Lido przyjaciół. Tak więc zapraszam go wraz z żoną, płacąc za jej wejście, bo powtarzam, jest to wyjątkowa postać, choć skrajnie prawicowa w czasach, gdy ja sam jestem jeszcze ultralewakiem. Kto może przewidzieć, że w następnym roku Matiot zostanie wybrany dziekanem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Paryż II? No w każdym razie nie ja. I możesz mi wierzyć, przyjacielu, że nie kombinuję, zapraszając go do Lido. Niczego jeszcze wówczas nie wiem o strukturze władzy uniwersyteckiej, o pracownikach naukowych i o pracy w szkolnictwie wyższym. Daleko bardziej interesuje mnie zorganizowanie następnego strajku w Lido niż zręczne posuwanie pionków na szachownicy mojej uniwersyteckiej kariery. Ten spontaniczny gest popłaca. Ponieważ Matiot Prowadzi zebranie rady, która rozpatruje mój nowy wniosek o przyjęcie mnie w charakterze asystenta. A na dwa miejsca jest aż kilkudziesięciu kandydatów. Jedno z nich przypada mnie. Co roku posyłam Matiotowi życzenia na Boże Narodzenie z podziękowaniem za ten gest, choć od dawna już jest na emeryturze. I tak będę mu dziękował do końca życia, bo wiem, że nigdy bym się nie dostał na uniwersytet bez jego pomocy, nawet gdybym miał 5 dyplomów więcej i to z samymi piątkami. Bez tej protegi użyczonej mi we właściwym momencie moje życie inaczej by się ułożyło. Po czym jestem za każdym razem popierany, gdy tylko jest jakaś promocja na naszym uniwersytecie i tak aż do czasu odejścia Matiota na emeryturę. Koniec protekcji, koniec promocji. Od tego czasu stoję w miejscu. Mimo iż opublikowałem wiele artykułów z prawa publicznego, mimo iż obroniłem celująco pracę habilitacyjną oraz otrzymałem dalsze wyróżnienia w postaci przedstawienia mojej osoby do nagrody i do subwencji ministerstwa, nie posuwam się naprzód. W czasie przedostatniej rekrutacji na stanowisko docenta we Francji można mieć habilitację i nie być docentem. Wydaje mi się, że szykuje się nareszcie uczciwa gra, bo orientuję się, że po przestudiowaniu mojej kandydatury, mojej pracy habilitacyjnej i moich artykułów komisja CSU umieściła mnie na pierwszym miejscu wśród wszystkich kandydatów. Zostało nas w polu czterech ze mną na czele. Po przeczytaniu moich prac obarczony tym sprawozdawca sporządza ponoć pochlebny dla mnie raport. Ale są tylko dwa miejsca w tym rzekomym konkursie. Dwa miejsca, a cztery kandydatów. W tym jeden popychany przez nowego dziekana, więc z góry pewny swego. Drugi jest ze wszech sił protegowany przez pewnego profesora. A ten, jak już kogoś popycha, to na całego. Gotów jest złapać się wszystkich sposobów, żeby jego kandydat dostał stanowisko docenta. Tak więc według tego, co mi później opowiedział świadek całego zajścia, Daniel Anson, ten, którego znasz, przyjacielu z jego kroni w Le Mans, w trakcie narady rzeczony profesor podnosi się i mówi: Dmochowski? A, no nie, mowy nie ma. Nie życzę sobie nawet współpracować z nim i chciałbym, żeby opuścił mój zespół. Z rzeczonym profesorem nigdy, ale to nigdy nie rozmawiałem. Przez przypadek znalazłem się rok temu w jego zespole prawa administracyjnego. Nigdy nie mieliśmy najmniejszej sprzeczki. Raz czy dwa razy zdarzyło mi się uścisnąć mu rękę podczas nielicznych posiedzeń naszego zespołu pedagogicznego. Ale gdybym został mianowany, to jego protegowany nie przeszedłby. Bo tak naprawdę w tym pseudokonkursie jest tylko jedno miejsce. Ponieważ kandydat protegowany przez dziekana ma bez żadnych dyskusji dostać drugie. Tak więc owa wroga deklaracja nieprzychylnego mi profesora nie tyle jest oznaką rzeczywistej niechęci do mnie, bo praktycznie rzecz biorąc mało kto się zna w tej ogromnej 13-tysięcznej fabryce, jaką jest Wydział Prawa, ile sposobem na to, żeby jego własny kandydat wygrał ów pseudokonkurs. I wszystko się sprawdza. Członkowie rady grają pod batutą wrogiego mi profesora. W obliczu takiej niechęci w stosunku do mnie nikt nie chce się targować o jakiegoś tam Dmochowskiego, którego na ogół nie lubią za jego sztywną i nadętą minę. Po wyeliminowaniu Dmochowskiego to jego przeciwnik, którego ogólnokrajowa komisja umieściła na ostatnim miejscu, znajduje się na pierwszym. Następnie przedstawiam moją kandydaturę na innym uniwersytecie. Ogólnokrajowa komisja wyselekcjonowała nas pięciu i mamy być przesłuchani przez Radę Wydziału tego uniwersytetu. Orientuję się, że kandydaci wychodzą z sali z niepokojącą prędkością. Patrzę więc na zegarek w chwili, której jestem zaproszony. Zaledwie mam czas wejść, siąść, przedstawić się i powiedzieć trzy zdania, a już mówią mi dziękujemy. Wychodząc znów patrzę na zegarek. Przesłuchanie trwało dokładnie 6 minut. W 6 minut zdecydowano o karierze uniwersyteckiej kogoś, kto spędził 25 lat na studiowaniu i napisaniu. Ale również w 6 minut zdecydowano o karierze kogoś, kto przez następnych 25 lat będzie miał prawo przemawiać do pokoleń studentów z wysokości katedry w aurze prestiżu, jaką nadaje tytuł docenta. Wieczorem profesor tego uniwersytetu dzwoni do mnie. No nie wiedziałem, że zgłosiłeś swoją kandydaturę u nas. Czemu mi o tym nie powiedziałeś? Czemu o tym nie uprzedziłeś? Byłem zdziwiony szybkością, z jaką przesłuchiwała nas rada. Odpowiadam, uciekając od pytania, które mi zadał, bo za nic nie chciałbym stać się jego dłużnikiem i nigdy nie poprosiłbym go o protegę. No cóż, no wiesz, że takie decyzje nie są podejmowane ani w tym miejscu, ani w tym momencie. Rzeczy były rozstrzygnięte, zanim stanęliście przed radą. No i co, nie zostałem przyjęty? A co, miałeś nadzieję? No był kandydat z naszego uniwersytetu i żaden z was nie miał szansy, bo tamtego popierało 3 członków rady. Okej. Zbliża się nowa rekrutacja na moim uniwersytecie. Nie kryję się przed nikim z zamiarem powtórnego zgłoszenia mojej kandydatury. Tym razem również bez protegi. Nie dlatego, że jestem uczciwy, ale po prostu dlatego, że z chwilą odejścia Matiota na emeryturę nie mam żadnego przyjaciela, którego mógłbym o nią prosić. I znów jest kandydat, którego popiera przewodniczący komisji. Na to, by nie być zmuszonym do forcingu, jakiego musiał dokonać wrogi mi profesor podczas poprzedniej rekrutacji, w poufnej rozmowie przewodniczący komisji żąda ode mnie, oczywiście ustnie, żebym wycofał się z konkursu. Odmawiam i przedstawiam kandydaturę. I cóż widzę? Moje nazwisko figuruje na liście kandydatów na pewien prowincjonalny uniwersytet. Na liście kandydatów na nasz uniwersytet w ogóle nie figuruje. Nasz dziekan tak załatwił z Komisją Krajową, żeby moje nazwisko zostało zapomniane. To też koniec końców kandydat popierany przez niego zostaje przyjęty. Lecz również nie dostaje stanowiska na prowincji, bo to jest gra dokładnie według tego samego scenariusza. Dziekan tamtejszego Wydziału Prawa kontaktuje się osobiście z kandydatami, żeby im powiedzieć z naciskiem, by w ogóle nie przyjeżdżali na konkurs, bo jest kandydat miejscowy, który zostanie wybrany. Tak więc w dniu, w którym zbiera się Rada Wydziału na rzeczonym uniwersytecie na prowincji, 3 kandydatów z zewnątrz w ogóle nie stawia się przed nią. Jedynie ja psuję zabawę, bo przyjeżdżam. I po co? Sam nie wiem. Bo wynik jest kropka w kropkę taki, jak przepowiedział tamtejszy dziekan. Przyjęty jest ten, kogo on popierał. Nie chciałbym, przyjacielu, żebyś pomyślał, że tutejsze środowisko prawników jest szczególnie przegniłe. Bo nie jest. Przynajmniej w porównaniu ze środowiskiem lekarskim. Tam stanowiska są systematycznie rozdawane między członków rodzin profesorów albo między przyjaciół profesorów. I to do tego stopnia, że pewien lekarz, dr Lewy, mógł złożyć u komornika na 3 tygodnie przed jednym z takich rzekomych konkursów dokładne rezultaty, jakie uzyskują jego konkurenci, którzy według zmowy członków jury mieli otrzymać stanowiska. Lista nie różniła się nawet o 1/3 punktu od tego, co przewidział dr Lewy. Nieszczęsny odważył się złożyć skargę do sądu i tym samym raz na zawsze złamał sobie karierę. Druga rzecz, jaką chciałbym, żebyś zrozumiał, przyjacielu, to mechanizm. który pozwala na istnienie całego systemu stosunków w tym kraju, a jednocześnie nie wywołuje reakcji odrzucenia przez społeczeństwo, które przecież rządzi się zasadą wydajności. Społeczeństwo owo opiera się na dwóch podstawowych zasadach. Po pierwsze, jest ono rządzone przez wąskie elity, mimo codziennie recytowanych sloganów na chwałę demokracji. Tak więc ów system protek funkcjonuje w środowiskach ściśle zamkniętych i mało licznych, których członków łatwo zmusić do milczenia, do zachowania tajemnicy i do uległości. Bo sankcją jest nieodwołalne usunięcie ze środowiska, tak jak został raz na zawsze wykluczony dr Lewin. Po drugie, ten system protek może trwać bez końca, nie wywołując reakcji odrzucenia. We Francji elity są na ogół złożone z ludzi dość dobrze wykształconych, ponieważ poziom szkolnictwa wyższego jest tu wysoki, co powoduje, że z punktu widzenia indywidualnego tutejszy sposób rekrutowania może być do cna przegniły i stronniczy, a jednak z punktu widzenia społecznego nie ma to większego wpływu na wydajność danej elity. Różnice jakości pomiędzy większością kandydatów są niewielkie, bo wychodzą oni z tych samych uczelni. Tak więc dla społecznej sprawności danej elity nieważne jest, że dzięki stosunkom zostaje do niej przyjęty X, podczas gdy Y o nieco większych zaletach jest na zawsze odsunięty, bo nikt go nie proteguje. Jedynym szkodliwym wynikiem tego generalnego systemu protek jest to, że w ten sposób najwybitniejsze indywidualności pozostają często w cieniu i we Francji jest zaledwie kilka nagród Nobla, podczas gdy na przykład w Stanach są ich dziesiątki. Ale głównie chciałbym, żebyś nie myślał, przyjacielu, że sam uważam się za uczciwego i prawego. W obliczu gigantycznego systemu protek i absolutnej niemożliwości ominięcia go, ani myślę grać rolę doktora Lewi. Wręcz przeciwnie. Skorzystałbym z owego systemu bez najmniejszych skrupułów, jeśli bym miał do tego okazję. Popatrz, dam ci inny przykład. Gdy moja żona miała przyjechać na stałe do Francji, musiałem... Zaczekaj, nie skończyłem. Posłuchaj dalej. No czemu odchodzisz? Czemu odchodzisz, zanim dokończyłem moją historię? Tu z France, le pays de mon demain. Kwietnia 1986. Mam często świadomość, że moja pasja zaślepia mnie, że pełen goryczy w stosunku do tych, którzy jej nie podzielają, zachowuje się, jakby miał żal do całego świata. Moje poczucie sprawiedliwości protestuje wówczas i żąda bezstronnego stosunku do tych, których skądinąd najchętniej posłałbym na stos. A poza tym mój realistyczny umysł przypomina mi, iż bez dozy trzeźwego spojrzenia wszystkie moje pomstowania na nich pozostaną bez echa. Na etapie lansowania Beksa, na jakim się obecnie znajduję, spróbuję więc obiektywnie osądzić sprawy i odróżnić zarzuty, które podtrzymuję, i te, które za szybko postawiłem. Otóż z pewnością najbardziej dokuczyły mi niczym nieuzasadnione obelgi pod adresem tego malarstwa. Pierwsze, również dotkliwie odczułem brak stosunków, bez których nie można przecisnąć się do przodu w tym skostniałym społeczeństwie. Dwa, poza tym wielokrotnie miałem uzasadnioną okazję skarżyć się na niesolidność Francuzów w wykonywaniu pracy. Dopiekła mi ona wręcz dożywego przez ostatnie 2 lata. Trzy. Natomiast nigdy nie musiałem uciekać się do przekupywania tych, których o coś prosiłem. Czwarte, ani nie ucierpiałem z powodu mego polskiego pochodzenia. To prawda, że sporo musiałem się nasłuchać niczym niesprowokowanych obelg pod adresem malarstwa Beksa. To słaby uczeń, powiedział mi właściciel galerii Rasseran, kiedy przyniosłem mu dwa obrazy, ten, który nazywam Madonna z dzieckiem i Don Quixota. Po czym dodał z wyższością: mógłbym mu dać kilka lekcji, ale mówi pan, że ma 56 lat. No to już jest za późno. Albo to, co powiedziała mi owa urzędniczka kultury Grimpas, którą nasi sąsiedzi, Hoangowie, przyprowadzili pewnego dnia do nas do domu. No tak, no rzeczywiście, cedziła, to bardzo narracyjne malarstwo. I jeszcze ta precyzja techniczna. Kiedyś w Związku Radzieckim pokazano nam malarza, który jest tam sławny. Opowiadano nam, że chodzi do lasu i patrzy na liście, żeby je potem lepiej malować. I ci ludzie myślą, że w ten sposób można zostać wielkim malarzem. Wyobrażacie to sobie? Albo inny urzędnik, radca okręgowy Claude Minier, który przyjął mnie w Grand Palace. To, że publiczności podobało się to malarstwo podczas pańskiej wystawy, niczego nie dowodzi. Publiczność kupuje, proszę pana, obrazy na Montmartre. Dmitrewicz, właściciel domu wydawniczego Wiek Człowieka, był jeszcze bardziej brutalny. Powiem to panu prosto z mostu. Nigdy nie wydam albumu tego malarza. Nie cierpię tego malarstwa. Jest dekadenckie. Podobnie jak wielu innych, którym zaproponowałem tę edycję, osoba z domu wydawniczego Hazan na ulicy Sekwany naprzeciw galerii Valmont aż dusiła się z wściekłości przez telefon. Jeszcze by tego brakowało, wydać album Beczyńskiego. Wystarczyło już, żeśmy przez miesiąc musieli znosić jego sąsiedztwo. To malarstwo przyprawia o mdłości. No horror, niezdrowe, makabryczne. To tylko kilka z najczęściej powtarzanych określeń. Tak, no sporo się nasłuchałem oddech z ust tych wszystkich obrońców szczęścia, radości życia i optymizmu w sztuce, dla których malowanie czegoś innego niż wiary w egzystencję jest znakiem dekadencji. To prawda, że jeśli nacierpiałem się z powodu milczenia lub obojętności prawie wszystkich decydentów, to dlatego, że nie mogłem do nich dotrzeć bez jakiegoś polecenia, jakiegoś listu rekomendującego albo przyjacielskiego telefonu jakiejś wpływowej osobistości. Wszystkie muzea na prowincji, w Grenoble, w Marsylii, w Aix-en-Provence, w Strasburgu i gdzie indziej odpowiedziały negatywnie na moją propozycję zakupu lub wystawienia obrazu Beksa, albo po prostu nic nie odpowiedziały. Pierre Brisset z czasopisma OL i Jean-Jacques Levage z Quotidien de Paris, jedyni krytycy, którzy napisali coś o Beksie, nie ukrywali przede mną, że owe muzea nadal będą odpowiadały negatywnie na moje listy lub że będą je pomijały milczeniem. A kiedy zapytałem ich, co zrobić, żeby ich kustosze zmienili zdanie, Pierre Brisset odparł, jakby chodziło o rzecz oczywistą. No cóż, takie rzeczy dzieją się zawsze w ten sam sposób. Przez znajomości. Oni sami zresztą nie odstąpili od reguły. Bez rekomendacji wszy Brisset, który od początku nie cierpiał tego malarstwa i nie krył się z tym, nigdy niczego by nie napisał. Inni krytycy, których nie znałem lub którym nikt mnie nie polecił, nie zadali sobie nawet trudu, żeby obejrzeć wystawę, ani nie odpowiedzieli na moje wielokrotne listy i telefony. To prawda, że sporo się nacierpiałem z powodu niesolidności, tumiwisizmu moich różnych francuskich płatnych współpracowników. Jedni przyznawali się, iż zapomnieli odpowiedzieć na moje zapytanie, inni zawsze byli nieobecni w biurze, kiedy do nich dzwoniłem, nie reagowali na wiadomość, którą im zostawiałem, nie przychodzili na spotkanie albo przychodzili poważnie spóźnieni. Inni karygodnie wykonywali swoje zadanie, tak jak ów konserwator obrazu z ulicy Faubourg Saint-Honoré, któremu powierzyłem dwa obrazy do powerniksowania. Po skończeniu pracy przybił je 30 gwoździami do ram, przebijając płytę pilśniową, na której były namalowane. Albo ten drukarz, który bez najmniejszej przyczyny uciął na reprodukcjach w broszurze 25 cm fali i tyleż samo fałd na sukni z obrazów, który nazywam Wanna i dama ściskająca sobie piersi. Albo jeszcze ten, który sam bez konsultowania się ze mną wybrał i wydrukował idiotyczne liternictwo w pierwszej broszurze. Lub wreszcie ten, który wydrukował broszurę z tekstami o Beksie, zapominając usunąć z ostatecznie zaakceptowanej kliszy porobione ręcznie pod spodem napisy. Iluż było tych, którzy naprawdę zapomnieli, albo szczerze mówiąc nie mieli czasu pomyśleć o moich sprawach, za które im przecież płaciłem, którzy ostatnio byli zapracowani, rozumie pan? Ilu? 15, 20 notatki z rozmów telefonicznych i listy zawarte w moich archiwach, a których nie publikuję w niniejszych notatkach, po brzegi wypełnione są skargami na błędy i podstawowy brak profesjonalizmu ze strony ludzi, z którymi musiałem tu współpracować. Jedyny Beks, choć wiesz, przyjacielu, ja go nie cierpię, nie zasłużył na moje zgrzytanie zębami. Zawsze był dobrze zorganizowany, profesjonalny i wydajny. Ale na co nigdy nie musiałem się uskarżać? Na dwie rzeczy ważne, na które czasem skarżą się inni, które jednak, no, być może tylko na razie, nie stanęły tutaj na mojej drodze. Na korupcję i na ksenofobię. To prawda, że w Polsce często nic nie można wskórać bez łapówki. Na przykład w tym roku dostanie się na studia kosztuje tyle, dobre miejsce w pracy tyle, a tyle trzeba posmarować, żeby dostać paszport. W moim rodzinnym kraju przekupstwo jest szeroko rozpowszechnione. Otóż moim próbom wylansowania Beksa w Paryżu nigdy jeszcze nie towarzyszyły propozycje, a już na pewno nie wymagania, łapówki. Czasami słyszałem o ludziach, którzy ich żądali. Mówiono mi na przykład o pewnym dziennikarzu telewizyjnym, który otwarcie wybierał sobie jeden obraz w zamian za zaproszenie jakiegoś malarza do swojej audycji. Tak jak słyszałem o dziennikarzu francuskiej prasy specjalistycznej, który zanim napisał artykuł o pewnym krawcu, z naciskiem zachwycał się jedną z jego sukien, no świetnie pasującą na żonę. Nie zetknąłem się jeszcze z takimi wymownymi sugestiami. Ani Lewasz, z wyjątkiem oficjalnych honorariów, jakie otrzymał, ani Brisset, ani wreszcie Iżne, nie żądali ode mnie prezentów lub pieniędzy. Natomiast bez końca musiałem zapraszać dziennikarzy na kolację. Nie móc postawić dziennikarzowi posiłku nawet w przeciętnej restauracji, to we Francji ogromnie zagraża drogę. Doprowadza mnie to czasem do rozpaczy. Wiem już dzisiaj, że wiele przedsiębiorstw wyznacza nawet specjalne kwoty na spotkania z prasą. Jak również każdy wie, iż powstał zawód mający za zadanie dyskretnie przekonać prasę, że warto by coś napisać, attaché prasowi. Dziennikarze zarabiają niewiele, uważają więc zaproszenie ich na kolację za rzecz naturalną. Nie przychodzi im nawet do głowy, jak powszechną są otoczeni pogardą za tę nieznośną formę żebractwa. Jest to tym bardziej obrzydliwe, że niektórzy z nich są tak żarłoczni, jakby nie jedli od dwóch dni. Na przykład ów dziennikarz z pierwszego kanału telewizji Maison du Denmark zamawiał cygara, szampana i najdroższe dania na mój koszt z taką swobodą, że na koniec to jemu kelner przedstawił rachunek, a nie mnie, sądząc, że wszyscy byliśmy jego gośćmi. To również prawda, iż moje polskie pochodzenie i fakt, że Beks mieszka w Warszawie, nigdy nie były powodem jakiegoś agresywnego ataku pod naszym adresem. Przeciwnie, nasza polskość wywoływała raczej objawy sympatii. To, co z tej strony stanowiło pewną psychologiczną przeszkodę, to trudność w wymówieniu naszych nazwisk. Bo Francuzowi łatwiej jest sobie przypomnieć nazwiska Durand czy Dupont niż nasze. Ale kompensował to zawsze fakt, iż mówię tym językiem właściwie bez naleciałości i na początku każdej rozmowy jestem brany za Francuza. Nie, nigdy nie usłyszałem uwłaczających uwag na temat naszego pochodzenia. Natomiast usłyszałem sporo przypuszczeń, które budziły pusty śmiech. Myślę zwłaszcza o tych naiwnych poszukiwaniach praprzyczyn inspiracji Becksa. Dla przeciętnego Francuza prawie automatycznie znajdują one swoje źródła w ciężkich losach Polski. A to są ruiny Warszawy? Zapyta mnie na przykład właściciel galerii Bernheim. No tak, ale oni przeszli przez Oświęcim, rozumiesz? Z tym wszystkim, czego się nacierpieli. Dziesiątki. Ale to dziesiątki razy słyszałem takie uproszczone wywody ludzi odwiedzających moją wystawę. W tym kraju rasizm jest prawie wyłącznie antyarabski i głównie kulturowy, bo przeciwnie niż w stosunku Amerykanów do Murzynów, tu nie uważa się Arabów za istoty naturalnie niższe. Francuzi nie cierpią ich tylko za to, co według nich niesie ich kultura. Za agresywność, za hipokryzję, za hałas i za brud. W sumie bilans nie jest całkowicie negatywny i mogę powiedzieć, że wybierając w 1964 roku kraj, który miałem w przyszłości uczynić moją drugą ojczyzną, mogłem gorzej trafić.